Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka. Na naszej wspólnej drodze rekolekcyjnej pragnę razem z wami wypraszać światło i moce wiary Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości, abyśmy w sercach i umysłach odkrywali nowe pragnienie zaufania Bogu we wszystkim na wzór Maryi. Chciałbym zaproponować temat: chrześcijanin człowiekiem spotkań biblijnych i odpowiedzialności za świat. Zdaję sobie sprawę z szerokości tego tematu, a cóż dopiero powiedzieć o głębi osobistych spotkań i dotknięć łaską Boga w różnych okolicznościach naszego życia. Ale zanim przejdziemy w sam tekst, słów kilka o zjawisku własnej religijności, która stoi nie tylko naprzeciw, ale w sprzeciwie Kościołowi, który głosi prawdę, którą jest sam Chrystus, Jego Ewangelia i całość objawienia chrześcijańskiego. Współczesne i wszędobylskie media już od dłuższego czasu przyzwyczaiły nas do pojmowania wiary chrześcijańskiej nie jako daru i zaproszenia, które idzie od Boga, ale jako selektywnego hipermarketu, który ma na celu zaspokojenie różnych potrzeb jednostki. Można więc powiedzieć, że skomponowana przez współczesnego człowieka własna religia nie oznacza relacji rzeczywistej z Bogiem oraz ludźmi, ale jest jakąś duchową przygodą z samym sobą. Dziś często można to zauważyć, że zarówno świat, jak i Europa, tracąc pamięć, przestała zadawać pytania o Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, który wszedł w historię ludzi. Przestała pytać o tajemnicę początku i sensu życia człowieka, o wartości moralne i przyszłość rodzin. Świat zdaje się już wiedzieć wszystko, przegłosowując sprawy w pseudodemokratycznych parlamentach, dekretuje nowe prawa, obwieszcza podstawowe pojęcia i dyscyplinuje. Krótko mówiąc, kryzys naszego świata polega na tym, że przestał szukać prawdy i jej źródeł. Jakżeż boleśnie odczuwamy to w różnych sferach i obliczach życia świata, narodu i Kościoła, zwłaszcza wobec obecnych zagrożeń światowej pandemii. Dlatego, jak zaznaczy Ojciec Święty Benedykt XVI w bardzo ważnej adhortacji Verbum Domini, nasze czasy powinny być coraz bardziej czasami słuchania na nowo Słowa Bożego oraz nowej ewangelizacji. Odpowiadamy na te słowa papieża nie tylko poprzez dzisiejsze uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych, ale spełniamy je również przez osobiste i rodzinne spotkania z Pismem Świętym, czy też w grupach apostolskich, formacyjnych. Postawmy więc pierwsze pytanie. Jakie jest nasze miejsce we wspólnocie wiary Kościoła i jaki jest sposób karmienia się przez nas Słowem Bożym? Odpowiadając na te wcale niełatwe pytania, musimy głęboko wsłuchać się w słowa Ojca Świętego, który zaznaczy, że nigdy nie powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej wiary i duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele. To umacnianie więzów ze Słowem Bożym będzie miało tym większy rozmach, im bardziej będziemy świadomi, że zarówno w Piśmie Świętym, jak i żywej tradycji Kościoła obcujemy z ostatecznym słowem Boga o wszechświecie i dziejach. Bo przecież w lekturze Pisma Świętego chodzi o jedno, by od czytania przejść do spotkania. Czytając księgi Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, spotykamy żywego Boga, objawionego w sposób ostateczny w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Stawiamy więc kolejne pytanie. Jeśli Słowo w Biblii jest osobą, jak ją rozpoznać? Odpowiedź winna przebiegać w następującym kierunku zadań. Element ludzki i doczesny poznania nie jest czymś wiodącym. Toteż nie wolno zapominać, że pierwszym obowiązkiem ewangelizacyjnym z naszej strony jest po prostu dar modlitwy, a zatem dar współpracy umysłu i serca z Duchem Świętym. Wskazując na tajemnicę Kościoła Chrystusowego, Ojciec Święty Benedykt XVI przywołuje słowa komentarza biblijnego świętego Hieronima, że nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego pod natchnieniem Ducha Świętego. Jedynie w tej komunii z ludem Bożym możemy rzeczywiście dotrzeć z naszym my do istoty prawdy, którą Bóg chce nam przekazać. Istotnie, w miarę jak umacnia się życie Duchem Świętym czytelnika tekstów natchnionych, pogłębia się też zrozumienie rzeczywistości, o której mówią te teksty. Drodzy w Chrystusie, w tym miejscu naszego rozważania spróbujmy przywołać tekst poety i pisarza Romana Brandstettera. I następnie przejdziemy do bardzo wymownego obrazu związanego z przejściem z życia do życia Jana Pawła II. Ale najpierw świadectwo Romana Brandstettera. W słynnym już dzisiaj kręgu biblijnym poeta stawia pytanie. Jak wytłumaczyć niektórym ludziom, pozbawionym wzroku wewnętrznego, że wciąż na ich oczach dzieją się zdarzenia o biblijnej treści? Że Biblia, chociaż powstała przed wiekami, wciąż jest w naszej obecności pisana niewidzialnym palcem Boga. Że ta księga ksiąg, jak pisał o niej Zygmunt Krasiński, rozszerzająca się w miarę, jak duch człowieczy się rozwija, zawierająca w sobie wszystko, co było, co jest i co będzie, aż do ostatecznego rozwiązania się ludzkości losów, żywa jest wciąż, bo jej litera coraz innym, wyższym, a jednak tym samym napełnia się duchem, że jej wszystkie proroctwa, choć już się spełniły, jednak znowu spełniać się mają, bo one są wyrazem jednego i tego samego prawa Bożego. Biblia wciąż jest pisana. Wciąż. Chciałbym w tym miejscu zatrzymać jeszcze się przez chwilę nad ważnym świadectwem wiary przekazywanej w rodzinie Romana Brandstettera w nadziei, że będzie ono może w jakiejś mierze pomocne w naszej wspólnocie i w naszej wędrówce do źródeł objawienia Starego i Nowego Testamentu. Na kilka dni przed śmiercią dziadek poety pozostawił mu w spadku testament. Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz, a gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. I jeszcze jedno świadectwo. Dziadek od wczesnej młodości zapisywał drobnym hebrajskim pismem na wewnętrznych stronach okładek Biblii daty śmierci swoich przodków i najbliższej rodziny. Roman zapytał: Dziadku, dlaczego zapisujesz w Biblii imiona zmarłych? Odpowiedź brzmiała: bo ona jest księgą żywych. Oni żyją w Bogu. Drugim obrazem, który chciałbym mu wypuklić, jest modlitwa otwartej księgi Ewangeliarza w czasie pogrzebu ojca świętego Jana Pawła II. Gdy mocny podmuch rzymskiego wiatru przerzucał karty Ewangeliarza złożonego na trumnie papieskiej, nie sposób było myśleć inaczej, jak o tym wietrze Ducha Świętego w Wieczerniku Jerozolimskim, z podkreśleniem, że to ten sam Bóg odczytywał poszczególne lata życia i posługi papieża wpisane w karty Ewangelii i Kościoła i zamknął je, wybierając czas spełnienia się wołania z wiarą do Niego Santo Subito. Drodzy w Chrystusie, po raz kolejny sięgnijmy do tekstu papieskiego, w którym znajdujemy mocne podkreślenie, że Słowo Boże rzuca światło na ludzką egzystencję i mobilizuje sumienia do głębszego zastanowienia się nad własnym życiem, ponieważ całe dzieje ludzkości podlegają sądowi Bożemu. W naszych czasach często traktujemy powierzchownie wartość przemijającej chwili obecnej, tak jakby była mało znacząca dla przyszłości. Ewangelia natomiast przypomina nam, że wszyscy muszą zdać sprawę ze swego życia. I to, co podkreśla Chrystus w wizji sądu ostatecznego: cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, bo byłem głodny, spragniony, nagi, chory, przybyszem. I czego nie uczyniliście jednemu z braci, tegoście i mnie nie uczynili. Ta wizja sądu ostatecznego przypomina nam o konieczności naszego zaangażowania się w świecie ludzkich spraw i naszej odpowiedzialności wobec Chrystusa, który będzie nas sądził z miłości. Bardzo dobitnie streszcza tę postawę święty Augustyn. Rzeczą zasadniczą jest, byśmy zrozumieli, że celem i pełnią prawa, jak też wszystkich ksiąg świętych, jest miłość. Zatem komu wydaje się, że zrozumiał Pismo Święte lub jego część, a nie rozwija owej podwójnej miłości Boga i bliźniego, ten jeszcze niczego nie pojął. Koniec cytatu. Tak więc u podstaw naszej motywacji i zaangażowania w odpowiedzialność za świat i za drugiego człowieka winno być poczucie wdzięczności za dar naszego życia doczesnego, odkrycie wciąż na nowo, że Bóg nas umiłował i Bóg nas chciał dla nas samych i w Chrystusie i w Duchu Świętym poprzez chrzest dał nam nie tylko łaskę usynowienia, ale zadatek życia wiecznego. Obdarzył nas już poprzez sakrament chrztu życiem wiecznym. Kolejna sprawa. To jest wiara w Chrystusa jako Syna Bożego, Pana i Odkupiciela, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Dlatego jeszcze raz tutaj trzeba odwołać się do darów Ducha Świętego, który podprowadza nas do całej prawdy o Jezusie. On prowadzi nas do przekonania o grzechu. To On czyni nas świadkami aż po krańce świata, zaczynając od najbliższych. I bardzo ważną sprawą, która dzisiaj jest, powiem szczerze, troszkę zaniedbana, to jest wiara w sakrament Kościoła. Kościół nie jest mój, ani twój, ani nasz. Kościół jest Chrystusowy. Kościół jest naszym domem. Kościół jest wspólnotą ludzi z Trójcą Świętą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, ale także doczesną wspólnotą osób i dóbr duchowych, losu i życia wiecznego. Drodzy w Chrystusie, spotkałem przed laty ciekawą książeczkę o bardzo mocnym tytule. Śmierć? Każdemu polecam. Wywiad z ojcem Joachimem Badenim Dominikaninem. Zasadniczą tezą tego wywiadu jest: więcej powinniśmy myśleć o śmierci i wcale nie po to, żeby popaść w abnegację, ale po to, żeby żyć intensywniej. I zwróćmy również uwagę na następującą tezę, którą postawił ojciec Badeni. Od dziecka rodzice przy pomocy katechizmu i Ewangelii powinni wtajemniczać swoje dzieci w światło Chrystusa, przygotowując się do światła wieczności. Ono jest inne niż światło ziemskie, ale mają coś wspólnego. I tu światło, i tam światło rozbłyskujące. Jeśli się zacznie chodzić z Synem Bożym w codzienności, to myślę, że umierając wejdziemy w jeszcze bardziej intensywne światło tego samego Boga, człowieka i Zbawiciela. I to jest bardzo skuteczna szkoła życia i umierania. Dotknijmy jeszcze jednej ważnej sprawy, a mianowicie tajemnicy bliskości i miłości miłosiernej Jezusa wobec cierpiących, która trwa w czasie dzięki działaniu Ducha Świętego w misji Kościoła. Ojciec Święty wyraża swoją eklezjalną wdzięczność wobec Boga za jasne, a często ukryte świadectwo chrześcijan, którzy użyczają swych rąk, oczu oraz serc Chrystusowi, który jest prawdziwym lekarzem ciał i dusz. Kieruje do nas swoje ojcowskie wołanie, abyśmy nie ustawali w trosce o ludzi chorych i biednych, aby odczytując Słowo Boże, zwłaszcza Słowo Ewangelii, znajdowali w nim źródła nadziei na życie i abyśmy rozumieli, że w ten szczególniejszy sposób jesteśmy zaproszeni, by uczestniczyć w zbawczym cierpieniu Chrystusa. Stawiamy sobie ostatnie pytanie. Czy jako wyznawcy Chrystusa mamy doprowadzić siebie i innych do znajomości Ewangelii? Czy czynić uczniami Jezusa, tych, którzy patrzą i weryfikują nasz sposób życia? A czynić uczniem Jezusa, to znaczy przyprowadzić kogoś do osobistej, głębokiej i intymnej z Nim więzi. Bo chrześcijaństwo, jak uczy nas nowy katechizm Kościoła katolickiego, nie jest religią księgi, jest spotkaniem dokonującym się na płaszczyźnie wiary i życia. Ale przy okazji jeszcze jedno pytanie. Czy obok Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, jako źródła naszej wiary, posiadamy nowy katechizm Kościoła, który został nam podarowany jako drugi w historii Kościoła, katechizm wiary w opracowaniu i pod przewodnictwem dziś już świętego Jana Pawła II. Jeśli nie, uzupełnijmy tę lukę. Pomódlmy się słowami dzisiaj już przywołowanego poety Romana Brandstettera, który w hymnie do Biblii poucza nas i uczy nas się modlić. Bądź pozdrowiona i pochwalona i błogosławiona, Biblio. Patrzysz na mnie oczami Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na Tobie uczyłem się żyć. Na Tobie uczyłem się czytać. Na Tobie uczyłem się pisać. Na Tobie uczyłem się myśleć i uczyłem się prawdy. Na Tobie uczyłem się prosić o przebaczenie grzechów. Na Tobie uczyłem się kochać i uczyłem się prawdziwej mądrości. Na Tobie uczyłem się przebaczenia. Na Tobie uczyłem się pokory. Na Tobie uczyłem się modlić. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek przeżyłem. O Biblio, Biblio, stolico Boga, schodząca nad szaleństwem bezładu i przepaściami zamętu. Módl się za tych, którzy w Ciebie wierzą i za tych, którzy o Tobie wątpią. Módl się za tych, którzy Cię czytają i za tych, którzy nie umieją Cię czytać. Módl się za tych, którzy Cię wielbią i za tych, którzy na Ciebie plwają. Módl się za tych, którzy Cię znaleźli i za tych, którzy nie umieją Cię znaleźć. Módl się za tych, którzy żyć bez Ciebie nie mogą i za tych, którym nie jesteś potrzebna do życia. Módl się za tych, dla których jesteś prawdą i za tych, dla których jesteś zbiorem orientalnych baśni. Módl się za nami, Biblio, która trwać będziesz do końca czasów, aż w dniu ostatecznym, wyznaczonym i utwierdzonym przez Boga, powrócisz tam, gdzie przebywałaś przed stworzeniem, do miejsca bez miejsca, do czasu bez czasu. Bądź pozdrowiona i pochwalona i błogosławiona, księgo, księgo ocieniona przez Boga, księgo ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Mesjasza. Na zakończenie, na te drogi i wszystkie zadania, serca Was błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.